Dzień dobry, zapraszam na naszą niedzielną audycję Sposób na rodzinę. Dzisiaj poopowiadamy o tym, jak bezpiecznie jeździć hulajnogą elektryczną. Porozmawiamy o oszczędzaniu, czyli co zrobić, by nasz domowy budżet był odrobinę większy i czy to w ogóle możliwe w czasach rosnącej inflacji i rat kredytów. Nie zabraknie również rozmów na temat książek. Tym razem podpowiemy, na co zwracać uwagę, wybierając książki dla dzieci. Nie zabraknie także poleceń wartościowych pozycji. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam do spędzenia wspólnie najbliższej godziny. Zaczynamy od tematu, który jest ważny, no chyba dla wszystkich. Czy da się w dzisiejszych czasach oszczędzać? Jeśli tak, to jak? Co poprawić można w domowym budżecie? I czy wakacje to dobry moment właśnie na oszczędzanie? O tym opowiedziała mi Karolina Nowicka, prowadząca profil na Instagramie Pani od Oszczędzania. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy jest rosnąca inflacja, rosnące raty kredytów, da się w ogóle oszczędzać?
Moim zdaniem tak. Oczywiście wiele zależy od tego, ile zarabiamy i ile wydajemy, ale po dokonaniu takiej dokładnej analizy naszego budżetu, naszego ogólnie całego życia, myślę, że jesteśmy w stanie gdzieś te oszczędności znaleźć. Oczywiście właśnie z takich względów jak rosnąca inflacja czy wzrastające raty kredytów jest coraz trudniej, ale myślę, że nadal jest to jak najbardziej możliwe.
Co to w ogóle jest oszczędzanie?
Oszczędzanie jest ograniczeniem wydawania pieniędzy w celu uzbierania jakiejś większej sumy na jakiś konkretny cel. I myślę, że jest to też taka umiejętność planowania, wyznaczania dobrych priorytetów, również dobra organizacja, rozwój, a także bezpieczeństwo.
Czyli oszczędzamy na coś, później wydajemy, oszczędzamy znowu na coś, czy te oszczędności odkładamy bez jakiegoś konkretnego celu?
Na początku powinniśmy zacząć odkładać na poduszkę finansową, która nas zabezpieczy w razie na przykład utraty pracy. No a później to już wszystko zależy od tego, jakie mamy potrzeby, marzenia. Możemy uzbierać na coś, wydać, dalej odkładać, możemy zbierać, możemy wydać część pieniędzy i dalej odkładać. Także tutaj myślę, że już zależy od naszych preferencji, ale podstawą jest, tak jak już mówiłam, poduszka finansowa.
Chcemy zrobić pierwszy krok. Od czego powinniśmy rozpocząć takie oszczędzanie?
Od dokładnej analizy swoich finansów, nawyków, priorytetów, stylu życia, aby wiedzieć, gdzie te pieniądze najłatwiej nam będzie znaleźć. I później w kolejnym kroku już ustalamy cele oszczędzania, dlatego że jak mamy określony cel, to jest nam zdecydowanie łatwiej oszczędzać.
Oszczędzamy i wybieramy jakąś kwotę, którą co miesiąc odkładamy sobie na konto, czy tam do skarpety, że tak to powiem. Czy może nie liczymy ile, po prostu to, co zostanie, to odkładamy.
To też myślę, że już zależy od preferencji. Ja jestem zwolenniczką akurat tej pierwszej opcji, czyli co miesiąc odkładamy jakąś konkretną sumę. Jednakże wiem, że dziewczyny na przykład, kiedy zarabiają bardzo nieregularnie, no to jest im po prostu jakoś trudniej nad tym zapanować i oszczędzają troszeczkę w inny sposób. No ale u mnie sprawdza się ta pierwsza opcja.
Jak wybrać odpowiednią sumę do oszczędzania?
No na podstawie tej analizy swoich pieniędzy, swoich finansów i swojego życia. U każdego ta kwota będzie zupełnie inna i na pewno nie możemy się porównywać z innymi, dlatego że każdy z nas tak naprawdę żyje w inny sposób, ma inne zarobki, inne wydatki, dlatego musimy ją dopasować do siebie.
Jakie robimy błędy podczas oszczędzania? Czy są jakieś takie błędy, które się powtarzają u różnych ludzi?
No na pewno nie planujemy za bardzo tego oszczędzania sobie, tylko tak po prostu myślimy, a w tym miesiącu coś zaoszczędzę, ale w sumie nie wiem, jak to zrobię, także brak planu to jest moim zdaniem podstawowy błąd. Brak celu również będzie błędem, dlatego że jak ten cel mamy gdzieś na przykład zapisany, to jest nam po prostu łatwiej do niego dążyć. Bardzo często chcemy też za dużo od razu. Oszczędzanie nie jest takim po prostu pstryknięciem palcem i już mamy oszczędzone nie wiadomo ile pieniędzy. Jest to proces, do którego dochodzimy małymi krokami, także nie możemy chcieć tutaj wszystkiego od razu. No i często również jesteśmy po prostu źle zorganizowani. Mimo, że mamy ten plan, to niestety nie potrafimy według niego podążać.
Na czym najszybciej zaoszczędzimy? Czy to jest jedzenie, czy ubrania, czy jakieś wyjścia?
Myślę, że jedzenie, chociaż wszystko zależy też od tego właśnie, jaki mamy styl życia, dlatego że znam osoby, które mało jedzą, starczą mi na przykład 3 posiłki dziennie, a bardzo dużo pieniędzy wydają na ubrania, ale wydaje mi się, że jednak większość z nas zdecydowanie najwięcej zaoszczędzi na jedzeniu, dlatego że bardzo dużo jedzenia wyrzucamy, robimy zakupy właśnie bez listy i kupujemy zbyt wiele rzeczy, które tak naprawdę nie są nam potrzebne i musimy później niestety je wyrzucić, bo są już przeterminowane.
To jak na tym jedzeniu oszczędzić? Już pani powiedziała pierwszą rzecz, robimy listę, jak idziemy na zakupy.
Tak, robimy listę, nie idziemy głodni na pewno. Pytamy się członków rodziny, na co mają ochotę. Robimy przegląd lodówki, zamrażarki, szafek. Patrzymy na gazetki promocyjne, co aktualnie jest w promocji i na tej podstawie możemy właśnie ułożyć taki plan posiłków.
Czy jest coś, co nam może pomóc w oszczędzaniu?
No na pewno trzeba popracować nad tą dobrą organizacją i nad tym dobrym planem, dlatego że to jest chyba moim zdaniem taka rzecz, która nam najbardziej może w tym wszystkim pomóc.
Dużo się mówi o oszczędzaniu i pani też już wcześniej wspomniała, ta poduszka finansowa. Co to takiego i jak ona się różni od oszczędzania właśnie, od oszczędności?
Oszczędności są pieniędzmi, które przeznaczamy na spełnianie naszych potrzeb i naszych marzeń. Natomiast poduszka finansowa są to pieniądze odłożone na tak zwaną czarną godzinę, czyli na przykład wtedy, kiedy stracimy pracę i przez miesiąc, dwa lub dłużej nie mamy po prostu źródła dochodu. I te pieniądze są właśnie na taki okres czasu, kiedy nie mamy pracy, kiedy zachorujemy i również nie mamy dochodu. Także to jest takie nasze zabezpieczenie, podstawa, która jak już ją uzbieramy, powinna leżeć gdzieś najlepiej na jakiejś lokacie lub obligacjach indeksowanych inflacją i tego nie ruszamy. Tego nie wydajemy na wakacje, na nowy samochód i tak dalej. To jest po to, żebyśmy my czuły się bezpiecznie w razie jakiejś niespodziewanej sytuacji, a oszczędności są właśnie już na jakieś takie potrzeby typu i marzenia typu wakacje i tak dalej.
Co z wakacjami? Co z urlopami? Czy da się na tym też jakoś zaoszczędzić?
Zdecydowanie. Najpierw trzeba zacząć od zrobienia sobie takiego planu budżetowego, żebyśmy wiedzieli, na ile w ogóle możemy sobie pozwolić i do tej kwoty, która nam wyjdzie, musimy po prostu dostosować swoje wakacje. A jak już na nich jesteśmy, to warto zwracać uwagę na takie rzeczy jak na przykład bilety grupowe czy rodzinne zamiast indywidualnych. Są w wielu miejscach dni takie otwarte, kiedy za wstępy nie musimy nic płacić, także też warto się zorientować pod tym kątem. Warto również pamiętać na przykład o ubezpieczeniu. W wielu miejscach możemy wyrobić sobie taką kartę EKUS. Jeżeli jedziemy gdzieś dalej i ta karta nie obowiązuje, to wtedy musimy pamiętać o ubezpieczeniu, dlatego że w razie choroby koszty leczenia potrafią być bardzo wysokie, więc niby tutaj wydamy parę złotych na to ubezpieczenie, ale tak naprawdę możemy bardzo wiele pieniędzy również na tym zaoszczędzić. Jeżeli jednak zachorujemy, musimy pamiętać o tym, żeby też nie szaleć za bardzo z pamiątkami, dlatego że one bardzo często są po prostu później takimi zbieraczami kurzu. Także opcji jest naprawdę wiele. Wystarczy troszeczkę poczytać w internecie, pomyśleć i jeszcze trzeba też pamiętać o tym, żeby bardzo dobrze się spakować. Najlepiej też przygotować wcześniej sobie taką listę, dlatego że bardzo często wielu rzeczy zapominamy i niestety musimy dokupować to na miejscu i często płacić za to po prostu więcej.
Teraz powiemy o bezpieczeństwie. We wakacje warto dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu. To wie każdy. Rolki, rowery, czy właśnie hulajnogi. I te tradycyjne, i te elektryczne. Czy zasady ich użytkowania się różnią? Jak dobrze przygotować dziecko na przejażdżkę hulajnogą w dość tłocznym miejscu, albo w miejscu, gdzie będzie przejście dla pieszych, albo ulica? O czym pamiętać? Opowiada komisarz Joanna Skręt z Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Lato w pełni, dzieci mają wakacje, my czasem urlop, czasem nie, ale jedziemy po południu na przykład na plażę i zabieramy dziecko na hulajnogę. Wygodniej nam dziecko wziąć na tą samą hulajnogę, co my jedziemy nią, bo jest długa, bo się zmieści. Czy w ogóle tak można?
No właśnie nie. Pomimo tego, że może się wydawać wygodniej, przepisy zabraniają przewozu innych osób, nie tylko dzieci, ale po prostu innych osób na hulajnodze elektrycznej. Hulajnogą elektryczną poruszamy się tylko pojedynczo, także bez względu na to, czy to będzie dziecko, czy osoba dorosła. Jeżeli chcemy na taką przejażdżkę się wybrać na plażę, to wybieramy dwie hulajnogi, przy czym pamiętajmy, że są też ograniczenia wiekowe. Do 10 roku życia dziecko nie może samodzielnie tutaj poruszać się na hulajnodze elektrycznej poza strefą zamieszkania.
No dobrze, to mamy dwie hulajnogi, wybieramy się na jakąś przejażdżkę. O czym powinniśmy pamiętać? My, rodzice.
o tym, że pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, żeby jechać w ogóle, kierować się hulajnogą elektryczną, która jest pojazdem już w tej chwili, musimy mieć chociażby kartę rowerową albo kategorię prawa jazdy AM czy też B1 i to jest ta pierwsza rzecz, żeby po prostu się nią poruszać. A druga rzecz, musimy pamiętać po prostu o wszystkich zasadach ruchu drogowego, ponieważ osoba poruszająca się hulajnogą jest kierującym pojazdem. A więc wszystkie przepisy ruchu drogowego dotyczące poruszania się po drogach obowiązują. Musimy również pamiętać, gdzie możemy się tą hulajnogą poruszać. Przede wszystkim tutaj ruch został dopuszczony na drogach rowerowych. Możemy poruszać się po jezdni, ale wtedy, kiedy prędkość na tej jezdni jest poniżej 30 km na godzinę, do tych 30 km na godzinę, czyli w strefach uspokojonego ruchu. Dopiero wtedy, kiedy nie będzie drogi dla rowerów, kiedy nie będzie drogi z tym uspokojonym ruchem, a więc prędkość będzie powyżej 30 km na godzinę dozwolona, dopiero wtedy możemy się drogą dla pieszych, czyli chodnikiem, bądź też drogą taką dzieloną poruszać.
To teraz wybieramy się z dzieckiem młodszym, nie na hulajnodze elektrycznej, a na zwykłej. Kask obowiązkowo?
W tym przypadku zwykłej hulajnogi nie ma obowiązku używania kasku, aczkolwiek zachęcamy, szczególnie dla dzieci, ponieważ jakikolwiek wypadek, to pamiętajmy, taka hulajnoga podjeżdżając pod krawężnik na nierównym chodniku może się wywrócić, a więc zarazem z nim nasze dziecko. Najczęściej dochodzi do upadku, otarć kończyn górnych, ale też urazów głowy. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, po zmianie przepisów również, to jest specjalne urządzenie. Ma swoją definicję w ruchu drogowym. Jest to urządzenie wspomagające ruch, tak zwany UWR, a więc również rolki, również deskorolka zwykła, również zwykła hulajnoga to jest urządzenie wspomagające ruch, a osoba, która się na nim znajduje i nim się porusza, to uczestnik ruchu drogowego. Nie jest to pieszy, nie jest to kierujący pojazdem, ale pełnoprawny, osobnej kategorii uczestnik ruchu drogowego i również, jeżeli porusza się po chodniku, a ma tam takie właśnie prawo, nie może jechać po jezdni, porusza się po chodniku, ale wtedy musi ustępować pierwszeństwa pieszemu i uważać na bezpieczeństwo pieszych.
Tak jak pani powiedziała, rolki, hulajnoga, o czym powinniśmy porozmawiać przed takim wyjazdem z dzieckiem, no żeby pamiętało o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa?
Przede wszystkim o tym, że jeżeli będziemy musieli przejechać przez przejazd rowerowy, bądź też przez przejście, pamiętajmy o tym, żeby po prostu się rozglądać. Cały czas wpajajmy tą zasadę, żeby upewnić się, że możemy pokonać jezdnię i przejechać na drugą stronę bezpiecznie. O tym, że obok nas są też inni uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie piesi. Właśnie w lato ten ruch pieszych jest bardzo wzmożony i tam trzeba się poruszać już z prędkością zbliżoną do pieszego, ustępować mu pierwszeństwa i po prostu no, nie najechać na niego. A więc też warto jest sprawdzić, czy nasze dziecko danym rodzajem urządzenia czy też pojazdu potrafi się poruszać. Potrafi zahamować, zatrzymać się i skręcić.
Jak dobrze Państwo wiedzą, w Sposobie na Rodzinę dużo miejsca poświęcamy na książki i komiksy dla dzieci. Dzisiaj głos zabierze jedna z osób, którą w temacie literatury dziecięcej można uznać za ekspertkę. Zapraszamy na rozmowę, w której dowiedzą się Państwo, na co zwracać uwagę, wybierając książki dla dzieci. Nie zabraknie także poleceń wartościowych pozycji.
Nazywam się Julita Pasikowska-Klica, zajmuję się literaturą dziecięcą i znana jestem pod pseudonimem Bajkochłonka. Tak naprawdę to jest takie moje alter ego, pod którym właśnie publikuję recenzje, mówię o książkach, pokazuję książki.
Tych książek jest mnóstwo, książek dla dzieci wyjątkowo dużo. Jesteśmy wręcz, mam wrażenie, zasypywani z każdej strony co chwilę nowymi propozycjami. Jaki klucz przyjąć, jeśli chcemy znaleźć coś ciekawego, bo to jest... No wiadomo, dla każdego coś ciekawego będzie oznaczało coś innego, ale szukając jakichś wartościowych, ciekawych rzeczy, jaki klucz powinniśmy przyjąć jako rodzice, czy ktoś, kto chce kupić jakąś książkę na prezent, powiedzmy?
Myślę, że takim najistotniejszym aspektem w wybieraniu książek jest tak naprawdę gust dzieci. Czyli oczywiście kupujemy książki, które podobają się nam, rodzicom, opiekunom i które uważamy pod jakimś względem za wartościowe, ale myślę, że bardzo często zapominamy o tym, że tak naprawdę tym odbiorcom jest dziecko, więc bardzo ważne, żeby to jemu się podobała ta książka. Więc jeżeli widzimy zainteresowanie, że dziecko na przykład lubi dinozaury albo interesuje się, nie wiem, różnymi zawodami i chce zostać strażakiem, to postarajmy się, żeby te książki w jakiś sposób nawiązywały do tych zainteresowań, bo to sprawi, że dzieci będą chętniej i z większym entuzjazmem po te książki sięgać. Oczywiście są takie książki, które my też podsuwamy dzieciom ze względu na nasz sentyment, dlatego, że nam podobały się w dzieciństwie, ale to właśnie nie zawsze jest klucz do tego, żeby ta książka podobała się dziecku.
Chciałem też zapytać o morał. Morał kiedyś był takim właśnie może kryterium, przez które dobierane były książki, lektury dla dzieci i bardzo było mówione o tym wprost. Teraz te książki nadal uczą, nadal są mądre, może w trochę inny sposób, może ten morał nie jest tak dosłownie przekazywany, ale nadal chyba jest. Plus, wydaje mi się też, że te książki są trochę bardziej wprost, jeśli chodzi o uczucia, o nazywanie, o mówienie o tym, jak się czujemy, jak powinniśmy się czuć, co się dzieje z nami w środku, w sensie mówię z perspektywy dziecka oczywiście.
Jeżeli chodzi o morał, to takim chyba standardowym przykładem książek z morałem są właśnie baśnie, czyli coś, co tak naprawdę znamy już od wielu setek lat, które są ciągle bardzo obecne w naszej kulturze także i w naszej codzienności, ale dużo współczesnych autorów, wydawnictw bardzo odchodzi od takiego wyraźnego moralizowania w książkach, z tego względu, że po prostu nikt nie lubi być pouczany, czyli mądrość książki polega na tym, że ona powinna być wartościowa, powinna zawierać jakieś takie uniwersalne wartości, mówić o tym, co jest ważne, ale ten morał powinien być niepodkreślany w słowach, czyli to bardziej z fabuły powinno wynikać, co my postrzegamy za dobre, co jest dobre dla danego bohatera. A jeżeli mowa o książkach, w których jest coraz więcej o uczuciach, to jest dla mnie fantastyczna sprawa. Uważam, że to jest bardzo potrzebne. Ja pamiętam, jak ja byłam mała, jak byłam dzieckiem, książek o uczuciach było bardzo mało, o ile nie w ogóle. Nie. Więc takie nazywanie emocji to nie są książki fabularne, chociaż oczywiście takie też się pojawiają jak najbardziej z wątkiem emocjonalnym, ale właśnie książki takie popularno-naukowe, książki z ciekawostkami, gdzie te emocje są bardzo jasno nazywane i bardzo jasno jest sygnalizowane, że każda emocja jest dobra. Czyli nieważne, czy jest się smutnym, czy jest się złym, czy jest się szczęśliwym, każde to uczucie jest tak samo ważne i powinno być rozumiane przez dziecko.
Wspomnieliśmy już o tym i ustaliliśmy, że dużo jest tych propozycji. Pytanie, jak pani udaje się wyławiać te ciekawe propozycje i w jakich to interwałach się dzieje? Czy coś możemy polecić z ostatniego tygodnia, dwóch, czy raczej z miesiąca na przykład?
Znaczy, ja powiem w ten sposób. Co miesiąc ukazuje się kilkadziesiąt książek dla dzieci, które ja przyrzekam sobie przeczytać. I to są rzeczywiście książki, które ja wyłapuję, które dostrzegam już w momencie przedsprzedaży, w momencie zapowiedzi wydawniczych. Co ostatnio było? Wow. No to jest dla mnie bardzo trudne pytanie, no bo właśnie ja czytam codziennie przynajmniej jedną książkę dla dzieci i uważam, że zdecydowana większość jest wow i jest wartościowa. Dlatego wybranie kilku jest trudnym wyborem, ale chciałabym polecić książki, które z różnych względów uważam za ważne akurat obecnie. Jedną z nich są opowieści z Białej Doliny. To jest zbiór opowiadań, który jest pisany bardzo lekką, humorystyczną fabułą i to jest coś, co dzieciaki po prostu uwielbiają, ale też opowiada o bliskości z naturą. Większość z nas mieszka tak naprawdę w miastach i ten kontakt z naturą jest bardzo ograniczony, a właśnie w tej książce odkrywamy go na nowo. Pozwalamy dzieciom też odkrywać właśnie takie połączenie z naturą i to jest według mnie bardzo wartościowe. Kolejną książką, o której chciałabym opowiedzieć, to jest książka Przestańcie się kłócić. To jest książka dla nieco młodszych czytelników niż poprzednia, bo dla, powiedzmy, dzieci z przedszkola. To jest właśnie książka o porozumieniu, czyli czymś, czym nawet wielu dorosłych ma obecnie problem. O tym, jak się kłócić, a w zasadzie jak się nie kłócić, jak unikać tych kłótni poprzez mądrą rozmowę, poprzez poznanie argumentów, poprzez empatię. No i ostatnia to jest książka pod tytułem Szmeranie, która jest wierszowana i która jest zupełnie czymś innym, bo to z kolei książka, która jest pisana wierszem, ale właśnie takim wierszem z szeleszczącymi, trzeszczącymi słowami, więc to jest tutaj piękno języka polskiego pokazane. Można się świetnie bawić przy tej książce, czytając ją na głos, to też rekomenduję. No i właśnie jest taka tajemnicza, ma zaskakujący finał. Jest bardzo fajną propozycją właśnie na takie gorące, letnie dni, kiedy chcemy coś na szybko sobie przeczytać.
Przypominamy tytuły Opowieści z Białej Doliny, Przestańcie się kłócić i Szmeranie. Z panią Bajkochłonką na pewno jeszcze się spotkamy. Tymczasem odsyłamy na jej profil na Facebooku i na stronę bajkochłonka.pl. A materiał przygotował Filip Jędruch.